losem się życia. I to bardzo ważne, że człowiek ma w sobie pragnienie pewnego ideału. Ma taką wielką tęsknotę, aby to, co robi, mógł zrealizować w sposób pełny. Dzisiaj chcemy powiedzieć na temat miłości Boga. To bardzo ważne, abyśmy w czasie rekolekcji na nowo uświadomili sobie, że Bóg mnie kocha. Że Bóg przychodzi ze swoją miłością i z tą miłością, która odzwierciedla te dwa aspekty. Pierwszym z tych aspektów jest miłość ojcowska i miłość macierzyńska. Ten drugi. Na jednej z ikon przedstawiona jest właśnie dłoń Boga, ta bardzo silna, bardzo mocna i ta dłoń delikatna, kobieca. I kiedy przyglądamy się tej miłości, chcemy ją odnieść do takiego doświadczenia naszego, tego, co jest naszym życiem w relacji do naszych rodziców, do ojca i do matki. To jest piękne doświadczenie, które sprawia, że ten obraz tej miłości ludzkiej przeniesiony zostaje w pewnym momencie na wymiar spotkania z Bogiem, który jest ojcem, a zarazem jest matką. Zobaczmy, to bardzo ważne, abyśmy w tych różnych doświadczeniach naszego życia uświadomili sobie, jestem kochany, mam ojca, który mnie kocha. W wielu sytuacjach życia potrzebujemy jakby tę miłość ludzką ogarnąć w sobie i zobaczyć, czy rzeczywiście kiedyś czułem się kochanym, czy teraz czuję się kochanym, czy chcę być kochanym. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że wtedy człowiek, kiedy ma sens życia, kiedy ma w sobie miłość, to staje się w jakimś stopniu szczęśliwy. I patrząc na miłość ludzką, ona dotyka kilku wymiarów. Takim pierwszym wymiarem jest eros, to znaczy miłość fizyczna, miłość zmysłowa, miłość pożądania. Drugim jest amor, to miłość związana z zakochaniem, z fascynacją, z tym, co jest pierwszym pragnieniem, co jest czystością w takim doświadczeniu spotkania z drugą osobą. Później mamy agapę. Miłość, która ukazuje nam, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby w tę miłość wnieść swoją ofiarę, swoje zaangażowanie, swoje dobro, to wszystko, co jest istotne i ważne. I najwyższym wymiarem tej miłości staje się caritas, miłość miłosierna, która przekształca się w to wszystko, co jest doświadczeniem pełnego spotkania z Bogiem. I teraz jak zapragnąć tej miłości, jak ją zrealizować? Myślę, że często my funkcjonujemy w ten sposób, że trochę jesteśmy podobni do dziecka, które jest za szybą, stoi na ulicy i patrzy na upragniony przedmiot, który jest na wystawie. Że często mamy ogromne pragnienie miłości, że chcemy coś osiągnąć, chcemy coś zrealizować, ale nie wchodzimy w tę rzeczywistość, bo jesteśmy na zewnątrz. Nie zostaliśmy zaproszeni do tego, aby tę miłość zrealizować, to swoje pragnienie. I człowiek współczesny, kuszony różnego rodzaju przedmiotami, wydarzeniami, sytuacjami, często stoi na zewnątrz. Boi się przyjąć miłości. Ze względu na to, że często doświadczamy tego, co jest zranieniem w miłości. Że ktoś nas nie pokochał, albo pokochał nas tak, że w jakimś momencie ta miłość nie była doskonała, nie była dobra. I może często ten problem pojawia się wtedy, kiedy nie zostaliśmy wysłuchani przez Pana Boga. Zacz, o co prosisz najczęściej Pana Boga? Co jest takim wymiarem Twojej tęsknoty za tą bliskością z Panem Bogiem? Zacz, prosimy o różne rzeczy, o różne sprawy, a Bóg chce dać samego siebie. I tu pojawia się coś bardzo niebezpiecznego, że w naszym przekonaniu te prośby mogą być wysłuchane tylko przez innych, przez księdza, siostrę zakonną, czy jakąś inną osobę. Dlaczego w tym doświadczeniu moim brakuje mi zaufania? Brakuje mi tego, aby rzucić się w ramiona dobrego Ojca i powiedzieć: Ojcze, jestem Twoim dzieckiem. Jestem Twoim dzieckiem umiłowanym. Kiedyś jeden z rekolekcjonistów, mówiąc o tym doświadczeniu ojcostwa, przedstawiał sytuację palącego się domu, ojca, który stał na dole i dziecka, które na piętrze wołał pomocy. Wołało o to, żeby ktoś o nie się zatroszczył. I wtedy ojciec z domu krzyczy: skacz. Skacz, ja czekam na ciebie z wielką miłością. Ale dziecko z bólem mówi: tato, ale ja ciebie nie widzę. Ja ciebie nie widzę, boję się. Ojciec mówi: dziecko, ja ciebie widzę, skacz. Uratujesz swoje życie. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te doświadczenia dzieciństwa, w jakim stopniu potrzebujemy tego właściwego obrazu Ojca miłującego, który jest zatroskany o każdego z nas. Zresztą nie jest łatwo uwierzyć w tę miłość Ojca, zwłaszcza wtedy, kiedy zostaliśmy poranieni przez naszych ojców ludzkich. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ci ojcowie nie byli dobrzy. Może mieli wielkie pragnienia, wielkie tęsknoty, aby uszczęśliwić dzieci, ale nie potrafili tego uczynić z różnych powodów. I tu gdzieś ten obraz Boga jako miłującego zaciera się. Kiedy patrzymy na doświadczenie Boga, często próbujemy zasłużyć. Często próbujemy zasłużyć w przekonaniu o tym, że jeżeli będziemy dobrymi, porządnymi ludźmi, to w jakim stopniu On będzie dobry dla nas. To On będzie nas miłował, będzie roztaczał nad nami swoją opiekę. W jaki sposób chcemy zasłużyć? W jaki sposób chcemy to pokazać? Chcemy Mu złożyć jakąś ofiarę. Niektórzy idą na pielgrzymkę, niektórzy podejmują modlitwę, wyrzeczenie, post, czy jakieś inne formy religijności. A zobaczmy, że nie na tym polega miłość. Bo nie mogę stanąć wobec osoby ukochanej, w której jestem zakochany, w której jestem zafascynowany i mogę powiedzieć: kocham Cię, mogę Ci dać mieszkanie, samochód, wygodne życie. A Ty? Co dasz mi w zamian? Zobaczmy, jest to postawa niedojrzałej miłości. I często my w ten sposób funkcjonujemy. Chcemy coś dać. Chcemy czymś obdarować. Ale w zamian oczekujemy tego, aby ta miłość była odwzajemniona. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasza miłość nie jest doskonała. Ona jest miłością ludzką. I zobaczmy, że miłość nie każe sobie płacić. Ona jest bezinteresowna. Bóg nie patrzy na nas, że jesteś dobrym człowiekiem, że dużo się modlisz. On patrzy na ciebie, aby obudzić w tobie pragnienie miłości. Żebyś w swoim doświadczeniu zobaczyła, że miłość jest najważniejszym wymiarem mojego życia. I często, kiedy chcemy dać miłość, czujemy się w jakimś stopniu ograniczeni. boił się Boga, że może czegoś od nas zażądać, że może chcieć czegoś, co jest dla nas ważne, do czego jesteśmy przywiązani. Może to trochę podobne jest jak ta ofiara, którą Abraham ma złożyć z Izaaka. Zobaczył, kiedy wchodzi już na górę, kiedy dziecko pyta ojca: ojcze, a gdzie jest ofiara? Gdzie jest baranek? A ojcu prawie serce pęka. Z ogromnego bólu, że zaraz musi oddać swojego umiłowanego syna, że musi go złożyć w ofierze. Jakże wielki ból jest tego człowieka. On nie potrafi opanować swojego cierpienia, swojego niepokoju. Kiedy wchodzą na górę, anioł zatrzymuje rękę. Dziecko zostaje uratowane. Obok znajdują baranka, którego składają w ofierze. I zobaczył, co dzieje się w tym doświadczeniu wiary. Bo to nie o to chodzi, że masz wszystko oddać Panu Bogu, ale masz Mu bezgranicznie zaufać. Czy boję się Boga? Często ten lęk wynika z tego, że jesteśmy uzależnieni. Uzależnieni od tego, jak zostaliśmy wychowani, jakie wartości zostały nam przekazane. Zobaczmy, często zdarzało się może i w naszych rodzinach, że rodzice mówili: jak będziesz niegrzeczny, to Pan Bóg cię ukaże. I w obrazie tego dziecka, kiedy ono słyszy o tym, że Pan Bóg może go ukarać, rodzi się postawa lęku. Zobaczmy, kiedy przekraczamy jakąś normę moralną, kiedy wykraczamy przeciw przykazaniom, wtedy rodzi się jakiś lęk, jakiś niepokój. Co wtedy trzeba zrobić, aby uniknąć tego, co jest postawą zasługiwania? Jedną z takich form współuzależnienia jest zasługiwanie. Ja muszę zasłużyć na miłość Pana Boga. Bo tak zostałem wychowany, tak zostałem ukształtowany. Muszę zasłużyć, muszę być perfekcyjny. Muszę być doskonały, bo inaczej Pan Bóg mnie nie pokocha. Zobaczmy, to jest fałszywy obraz miłości, bo Pan Bóg nie kocha nas za to, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Ale On kocha dlatego, że stworzył nas. I chce swoją miłością pobudzić mnie do tego, aby otworzył swoje serce, żeby On mnie uzdrowił, uleczył z tego, co jest lękiem, niepokojem. Miłość nie zna lęku, powie święty Jan. Miłość nie zna lęku, bo wtedy, kiedy jestem zalękniony, to jej nie potrafię kochać. Te emocje mi przeszkadzają. Dalej, miłość objawia się w tym, że jestem, że zostałem powołany do życia. Bóg daje życie. Bóg kocha cię od chwili twojego poczęcia. Kocha cię od tego momentu, kiedy zostałeś zrodzony przez miłość. I tu pojawia się coś bardzo trudnego, że często, gdy rodzice nas nie kochali, nie byli zadowoleni z tego, że przyszliśmy na świat, to w jakim stopniu nas blokuje. Problem dziecka niechcianego i problem dziecka zastępczego. Pamiętam ze swojej młodości, że doświadczyłem czegoś podobnego. Kiedy moja mama urodziła starszą siostrę, żyła tylko 8 godzin. I Kiedy później ja się urodziłem, miałem poczucie dziecka zastępczego. Oni po prostu z takiego wielkiego bólu, który zrodził się w tym doświadczeniu tracenia dziecka, tak bardzo pragnęli mieć następne. I często w tym doświadczeniu rodzi się coś bardzo trudnego. Dopiero po iluś tam latach dowiedziałem się, że lekarze powiedzieli, to dziecko nie będzie żyło. Kiedy szedłem do seminarium, miałem już ponad 20 lat. Wtedy rodzice powiedzieli, mama powiedziała, że lekarze powiedzieli, że nic z tego nie będzie. I to był dla mnie taki trudny moment. Ale myślę, że dzisiaj, kiedy myślę w kategorii mego powołania do kapłaństwa, do życia w tej szczególnej służbie Panu Bogu, jestem wdzięczny mojej mamie, że ona sprzeciwiła się lekarzom i powiedziała nie, to dziecko będzie żyło. I może wtedy zacząłem rozumieć, jak wielkim darem jest ta miłość Pana Boga. Miłość Boga, która jest wzbudzona w ojcu i w matce, żeby przeżywać taką głęboką więź. Bóg zapragnął ciebie, obdarował cię niezwykłą miłością. I ta miłość jest ciągle aktualna. To nie jest tak, że ta miłość jest gdzieś tam. Ona jest aktualna w twoim życiu. Dalej mówiąc o miłości, Bóg nas stworzył, by tworzyć z nami więzi miłości. Ale zobaczmy, że te więzi miłości przenoszą się na ludzkie relacje. Relacje zakochania, fascynacji. I często spotykam się z takim doświadczeniem, zwłaszcza ludzi, którzy przeżyli swoją młodość, nie znaleźli drugiej osoby. Oni mówią, proszę księdza, nikt mnie nie pokocha. Chociaż były jakieś próby, były jakieś tęsknoty, jakieś oczekiwania. Jestem osobą samotną, ale ciągle w moim sercu jest wielkie pragnienie, żeby ktoś mnie pokochał. Żeby okazał mi swoją miłość, swoją serdeczność, swoje zaangażowanie. I kiedy patrzę na te więzi miłości, to uświadamia sobie, że my jako kapłani, czy siostry zakonne, czy zakonnicy, on nie zostanie obdarowany miłością ludzką, chociaż żyją pośród ludzi. Oni otrzymali miłość Pana Boga. I ważne w tym doświadczeniu, żeby tę miłość pielęgnować, żeby ona stanowiła ten istotny wymiar mojego życia. Bo najbardziej zamknięci pustelnicy, oni potrzebowali miłości. Chociaż nie spotykali się z ludźmi. Oni doświadczali wielkiej miłości. Bo Bóg wlewał w ich serca miłość, która była znakiem trwania przed Nim. Jak wygląda to w naszym życiu, w naszej historii, historii naszego życia? Trzeba by spojrzeć na teksty Pisma Świętego, szczególnie obietnica, którą Bóg daje w raju. Kiedy człowiek dopuścił się grzechu, kiedy oderwał się od Pana Boga, kiedy w jakimś stopniu zaprzeczył tej miłości, mamy fragment z Księgi Rodzaju 3:15, który nazywamy protoewangelią. Zapisane są tam słowa, wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Zapowiedź tego, co jest naprawieniem tego poważnego błędu w życiu pierwszych rodziców. Oni nie do końca uwierzyli miłości. Szatan, który kusi niewiastę, mówi: spożyjcie ten owoc i będziecie tak jak Pan Bóg. On was nie kocha, dlatego że zamyka przed wami drogę rozwoju. On was nie kocha, dlatego że czegoś wam zabrania. On was nie kocha, bo nie chce się dzielić z wami swoją władzą. Zobaczmy, ile razy przeżywamy coś podobnego. Bóg mnie nie kocha, dlatego że nie chce spełnić mojego pragnienia, mojego oczekiwania, nie chce wysłuchać mojej modlitwy. Czy w ten sposób mogę podważyć miłość Pana Boga? Czy mogę zaprzeczyć temu, że On jest miłością, miłością doskonałą? Gdy patrzymy na tę miłość w historii narodu wybranego, zobaczymy, jakże znamienny jest moment wyjścia z niewoli Izraelitów. Kiedy Mojżesz ich wyprowadza, oni są z natury niewolnikami. Oni nie zasmakowali wolności. Oni ciągle byli poddani jakiejś presji, jakiemuś naciskowi. I wtedy, kiedy Pan Bóg w imieniu tej miłości chce im dać przykazania, chce im dać dekalog, oni budują sobie złotego cielca. Budują coś, co będzie lepszym wyobrażeniem ich świata, co będzie propozycją, aby w różnych problemach i trudnościach odnieść się tylko do zdolności ludzkich, zdolności intelektualnych. I w tym wszystkim pojawia się coś niezwykłego, że Bóg nie chce mówić do naszego intelektu, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale Bóg chce mówić do naszego serca. I zobaczmy, najbardziej zrozumiałym i oczywistym językiem jest język miłości. Kiedy spotykają się dwa kochające serca, one nie potrzebują słów, one potrzebują obecności. Kiedy dokonuje się to, co najważniejsze, co najistotniejsze, to doświadczenie związane z imieniem Boga. W Księdze Wyjścia, 3 rozdział, werset 14, kiedy Mojżesz spotyka się z Panem Bogiem, pyta Go o imię. Jakie jest Twoje imię? Kim Ty jesteś? Dlaczego mi się objawiasz? I wtedy Pan Bóg odpowiada: jestem, który jestem. Istotą mojego życia jest obecność. Święta obecność, która sprawia, że człowiek w tej obecności staje się szczęśliwy. I może czas rekolekcji to jest uświadomienie sobie tej bardzo konkretnej odpowiedzi w Twoim życiu. Jestem, który jestem. Bóg jest obecny. Ale czy chcesz zauważyć Jego obecność? Czy chcesz dostrzec, tak jak Mojżesz, to niezwykłe zjawisko, że coś się spala? To spalanie to jest znak gorliwości. To spalanie to jest znak mocy, która płynie z Ducha Świętego. Czy kiedy spala się, kiedy spala niepotrzebne rzeczy, zaczyna płonąć. I wtedy ta obecność przed Bogiem rozpalonego serca jest znakiem niezwykłej komunii, niezwykłego przymierza, niezwykłego zjednoczenia. I może dzisiaj potrzebujemy właśnie takiej komunii, takiego doświadczenia bliskości Pana Boga. Zauważ Jego obecność, zauważ Jego miłość, zauważ Jego dobroć. A wtedy to wszystko, co Ci przeszkadza, co Cię denerwuje, co Cię niepokoi, spłonie jak ten krzew gorejący. Spłonie, bo to będzie Ci niepotrzebne. Będzie to niedostrzegalne. Będzie to czymś zewnętrznym. Mówiąc o miłości, trzeba powiedzieć, że w różnych doświadczeniach, które przeżywali Izraelici, był to ogromny problem leczenia ludzkich serc. Pracuję w szpitalu onkologicznym i często widzę różnego rodzaju nawrócenia. I nieraz stawiam sobie pytanie, dlaczego jest więcej nawróceń w szpitalu niż w kościele? Bóg gdzieś Pan Bóg woła do człowieka, wróć. Wróć do. Kiedy spotkałem człowieka po 50 latach nieobecności w kościele, spojrzał na mnie nie od razu. Po iluś razach, kiedy wchodziłem do pokoju, proszę księdza, ja jeszcze nie umieram. Może innym razem. Nie teraz, nie czas mnie zawraca głowy. Ja mam inne, ważniejsze sprawy. Ale któregoś dnia wchodzę i mówię, niech ksiądz usiądzie obok i porozmawia ze mną. Niech ksiądz mi coś powie o Panu Bogu. O Jego miłości, o Jego miłosierdziu. I od tego zaczęła się rozmowa o Panu Bogu, która zakończyła się sakramentem pojednania, sakramentem pokuty i sakramentem Eucharystii. Zobaczmy, jakże Pan Bóg kocha człowieka. Nie porzuca go. Nie zostawia. Nawet jeżeli człowiek ma uziębłe serce. Jeżeli wydaje się, że ten człowiek jest przekreślony, był wysokim urzędnikiem, należał do partii. Rodzice zablokowali jego wychowanie religijne. Ale mimo wszystko Pan Bóg dał mu wielką szansę. Bracie i siostro, dzisiaj przychodzimy tu, aby postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście ja wierzę w tę miłość, w miłość Pana Boga. Bo to jest kolejny etap w naszych rekolekcjach. Jeżeli odnalazłeś sens swojego życia, teraz masz odnaleźć miłość swojego życia. Odnaleźć miłość, to znaczy poczuć się kochany. I myślę, że w tych relacjach życia rodzinnego, małżeńskiego są przepiękne małżeństwa. Przepiękne świadectwa miłości, ale też są wielkie świadectwa miłości życia w samotności, kiedy człowiek całkowicie oddaje się Panu Bogu. Mówiąc o miłości Boga, trzeba powiedzieć o największej miłości, jaką jest miłość. Kiedy Bóg oddaje swojego Syna za nas na krzyżu. Kiedy Jezus zostaje ukrzyżowany, aby nas uwolnić od poczucia winy, poczucia grzechu, poczucia niebezpieczeństwa. Pięknie o tej miłości mówi prorok Izajasz. On nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi klątka o nikłym płomyku. Zobaczmy, tak jest miłość Pana Boga. On jest delikatny, ale nigdy nie jest narzucający. On jest subtelny. Ale to człowiek ma dać odpowiedź. To człowiek ma otworzyć swoje serce na obecność Pana Boga. Pozwól dzisiaj. Niech tak jak ten krzew gorący spłoną wszystkie Twoje wątpliwości, niepokoje, obawy. I pozwól, żeby zapłonął w Tobie ten ogień Bożej miłości. Ogień Bożego Ducha, który sprawia, że jesteśmy blisko Tego, który nas do końca umiłował, który oddał za nas wszystko.